Niniejszy dwuczęściowy reportaż dotyczy zagadnień związanych z ochroną zdrowia w środowisku studenckim. Został on zrealizowany na podstawie materiałów dźwiękowych w przeważającej części zebranych na Uniwersytecie Gdańskim i odwołuje się on do faktów i zjawisk tam zaistniałych.
Wokół Akademickiej Służby Zdrowia nagromadziło się od dłuższego czasu szereg pretensji, żalów i konfliktów. Wytworzyły się niepokojące sytuacje i zjawiska. Chcemy dzisiaj mówić o nich. Chcemy mówić o pretensjach i zarzutach pod adresem Akademickiej Służby Zdrowia pod kątem uznania czy nieuznania ich słuszności. Szereg niezdrowych zjawisk w tej dziedzinie działalności krystalizowało się już od dłuższego czasu i miały one charakter nabrzmiewających konfliktów. Z pewnością i tym razem nie ujawniłyby się one w tak ostrej formie, gdyby nie przypadek. Gdyby nie tragiczne wydarzenie, na marginesie którego doszło w końcu do bezpośredniej konfrontacji na linii student-lekarz. Tym razem wszelkie zarzuty trafiły do bezpośredniego adresata. Będziemy o tym mówić szerzej w drugiej części reportażu.
Najboleśniejsze jednak w całej sprawie jest to, że na to, aby doszło do wspomnianej konfrontacji, potrzebna była tragiczna śmierć studentki. Jakkolwiek nic i nikt już nie odwróci biegu wydarzeń, punktem wyjścia naszych rozważań będzie wspomniany nieszczęśliwy wypadek. Celowe będzie odtworzenie kolejności faktów do momentu tragicznej śmierci studentki trzeciego roku Wydziału Ekonomiki i Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego.
Już 8 stycznia 70 roku przy pierwszych badaniach profilaktycznych rozpoznanie jest wada serca. W dniu 4 października 71 roku lekarz uczelniany kieruje z rozpoznaniem również tej wady serca pod postacią zwężenia zastawki dwudzielnej do naszego kardiologa w przychodni studenckiej na Leczkowa. 6 października 71 roku studentka zgłasza się do specjalisty naszego. I również specjalista nasz potwierdza wadę serca na podstawie przeprowadzonych badań dodatkowych, wadę serca pod postacią zwężenia zastawki dwudzielnej. Ostatni raz Brudzińska była u nas 19 stycznia 72 roku. Badana również była przez kardiologa naszego. Ja może przytoczę tutaj jaki wynik. Czuje się lepiej, duszność przy większym wysiłku. Lanatozydy obecnie nie przyjmuje. Czynność serca miarowa 96 do 100 w nawiasie. Się przyspieszenie emocjonalne, zmiany osłupchowe typowe dla zwężenia zastawki dwudzielnej, czyli tu chodzi o szmery osłuchowe. Tak by przedstawiała się sprawa jej opieki.
Tyle kierownik Wojewódzkiej Przychodni Studenckiej, dr Borówko. Wątpliwości musi budzić fakt, że mimo rozpoznania wady mitralnej serca 8 stycznia 70 roku, pacjentka dopiero po upływie półtora roku, to jest 4 października 71 roku, została skierowana do kardiologa. W przypadku poważnej wady serca skierowanie do specjalisty powinno przecież nastąpić natychmiast. Rozpoznanie z 8 stycznia 70 roku zostało przeprowadzone przez lekarza uczelnianego w Sopocie, dr Dudkowską.
8 stycznia 70 roku napisałam akcja serca miarowa, tony głośne, wyraźny szmer skurczowy, skurczowo-rozkurczowy, prawda, nad sercem słyszalny. Pacjentka u nas bywała kilka razy. Przebywała w szpitalu od 10.09 do 22.09.71 z rozpoznaniem stenoza mitralna. Była skierowana do kardiologa specjalisty na leczenie.
Z wypowiedzi dr Dudkowskiej wynika, że rozpoznanie mitralnej wady serca nie nastąpiło 8 stycznia 70 roku, mimo stwierdzenia szmerów skurczowo-rozkurczowych nad sercem, a dopiero we wrześniu 71 roku w szpitalu, do którego studentka Zofia Brudzyńska została przewieziona po ataku serca. Lekarze w szpitalu byli zaskoczeni niewiedzą pacjentki o swoim stanie zdrowia. Pacjentka jeszcze wtedy nie wiedziała, że jest ciężko chora na serce.
Jeśli rozpoznanie wady serca nastąpiło mimo wszystko 8 stycznia 70 roku, to zachodzi pytanie, dlaczego pacjentka została skierowana do specjalisty po upływie 20 miesięcy i dlaczego nie była zorientowana o swoim stanie zdrowia. Jeśli natomiast diagnoza została dopiero postawiona w szpitalu, jak utrzymuje dr Dudkowska, oznaczałoby to, że w czasie wcześniejszych badań przeprowadzonych przez nią stan zdrowia pacjentki nie budził podejrzeń, mimo stwierdzenia szmerów skurczowo-rozkurczowych nad sercem. W przeciwnym wypadku pacjentka musiałaby być skierowana na dokładniejsze rozpoznanie do specjalisty, a to przecież nie nastąpiło przed pobytem w szpitalu.
Z drugiej jednak strony stan zdrowia pacjentki musiał być poważny, skoro doszło do ataku serca. A typowe objawy dla tej wady powinny być zauważone przez lekarza uczelnianego znacznie wcześniej, tym bardziej, że pacjentka zgłaszała się do przychodni dość często i była w niej badana.
Wątpliwość budzi przede wszystkim rozbieżność opinii lekarzy akademickich odnośnie okresu odkrycia wady serca pacjentki. Opinie te przecież zostały podjęte na podstawie tego samego badania przeprowadzonego przez dr Dudkowską 8 stycznia 70 roku.
Sygnalizujemy tutaj wątpliwości, które odnoszą się do pierwszego okresu leczenia chorej. 6 października studentka Zofia Brudzyńska zgodnie z otrzymanym skierowaniem zgłasza się na Leczkowa do kardiologa doktora Wyszomirskiego.
Studentka Zofia Brudzyńska leczyła się w tutejszej przychodni, między innymi u pana właśnie, jako specjalisty kardiologa. Pan, znając tą pacjentkę, czy pan by w tej chwili mógł mi powiedzieć, jaki jej stan zdrowia był? Jak pan oceniał jej stan zdrowia? Ewentualna diagnoza odnośnie dalszego sposobu jej leczenia.
Więc pacjentka była u mnie dwukrotnie i raz u doktor Borowskiej, która mnie zastępowała. Na podstawie całokształtu badań i wywiadu można było postawić pewne rozpoznanie wady serca mitralnej, stenozy mitralnej, to znaczy zwężenia ujścia, lewego ujścia żylnego. Stan chorej był dość wymagający w każdym razie leczenia, wymagający leczenia. To leczenie zresztą miała wdrożone w postaci odpowiednich leków. No niestety jakoś później się tutaj nie zgłaszała i nieregularnie się zgłaszała. Nie wiem dlaczego. Ja rozmawiałam z chorą, proponując jej zabieg operacyjny, mówiąc o tym. No ona jednak na razie się na to nie decydowała. Ze względu na to, że studia, no myślała może, że jeszcze ewentualnie w lecie, w czasie po roku, prawda, no. Nagłych wskazań do zabiegu operacyjnego nie było, prawda, nagłych, natychmiast, prawda, bo tak jak zwykle w wadzie, to nie decyduje, prawda, dzień, miesiąc, tydzień, prawda. To owszem, trzeba w ogóle leczyć tą wadę operacyjnie, ale to nie jest kwestia dni, prawda.
Pacjentka w końcu przestała się zgłaszać tutaj tak. Do pana, zaczęła się leczyć u lekarza prywatnego. Czy pan zna może motywy, dla których ona właśnie podjęła się leczenia prywatnie?
Nie znam. Nie znam żadnej.
Nie zna pani, nie domyśla się, tak?
Nie.
Jakie jest, jeśli można w ogóle mówić, jakie jest prawdopodobieństwo powodzenia takiej operacji?
Te badania, te zabiegi się wykonuje i masowo, przecież wiele tych zabiegów już było i wiele osób przeżywa, bardzo wiele. To jest teraz śmiertelność w czasie tego zabiegu jest bardzo mała. Ona kiedyś była duża, a teraz jest znacznie już, no, zawsze może się zdarzyć, bo to jest jednak operacja na sercu. Ale to nie jest zabieg innego, to jest zabieg z kardiochirurgicznych, powiedziałbym, lżejszy, prawda? Bo to się nie robi zabiegu na krążeniu pozaustrojowym, tylko przy bijącym normalnie sercu chorego, bez wyłączania krążenia.
Kolejnym lekarzem leczącym chorą od stycznia 72 roku jest już lekarz prywatny. Trudno w tej chwili ustalić motywy, którymi kierowała się Zofia Brudzyńska, decydując się na leczenie u lekarza prywatnego. Pewnym wyjaśnieniem mogą być jej wcześniejsze wypowiedzi i uwagi przekazywane koleżankom, a także podanie o zapomogę.
Ona mówiła, że z pomocą, znaczy u studenckich lekarzy to jest właśnie źle, bardzo źle. Dlatego się zaczyna leczyć u lekarzy prywatnych. Właśnie po śmierci to podanie chyba najwyraźniej mówi o tym, jak ta sprawa się przedstawiała i dlaczego się zaczęła leczyć prywatnie.
Czytaj może treść motywacji.
Uprzejmie proszę o przyznanie zasiłku losowego w roku akademickim 72. Prośbę swą motywuję tym, iż obecnie mam trudności materialne, ponieważ od września bieżącego roku choruję na przewlekłą chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia. Wada mitralna serca. Leczę się prywatnie, w związku z czym ponoszę dość znaczne wydatki, zarówno na zakup leków, jak i wizyty lekarskie. Leczę się prywatnie, ponieważ nie uzyskałam należytej pomocy u lekarza akademickiego, jak i w przychodni wojewódzkiej.
Lekarz akademicki proponuje chorej zabieg operacyjny. Nagłych wskazań do zabiegu nie było. Lekarz wychodzi z założenia, że prędzej czy później do takiego zabiegu powinno dojść. Chora w końcu rezygnuje z pomocy specjalisty naleczkowa. Zgłasza się do lekarza prywatnego, który zapewnia ją o możliwości leczenia bez zabiegu chirurgicznego. Kto wie, czy właśnie nie to zapewnienie ułatwia chorej podjęcie decyzji o leczeniu się na własny koszt u lekarza prywatnego. Mówi o tym również dr Borówko.
Tu chyba tylko jedna odpowiedź jest, która potrafi w niedużym stopniu wyjaśnić. Człowiek chory, zdający sobie sprawę, że jest chory nieuleczalnie, że potrzebna mu pomoc w takim układzie, chyba nawet gdyby mu ktoś doradził i zna chora, to by też poszedł. Każdy człowiek jest po prostu tak ustawiony i tak duży jest instynkt samozachowawczy, że każda nowa metoda uważa się zbawienną, chociaż tak właściwie nie jest. Wydaje mi się, w tym układzie jedynym celowym by było nie szukanie kilku źródeł, a leczenie się u jednego lekarza, bo nic tak krzywdy nie robi i samemu pacjentowi, i lekarzowi nawet leczącemu, jeżeli się zmienia lekarza. To jest rzecz niedopuszczalna. Nawet lekarz gorszy, mniejsze posiadający zasób wiedzy, ale leczący, prowadzący pacjenta sam jednak może ma większą, oczywiście, jeżeli to jest lekarz uczciwy, solidny, jeżeli zdaje sobie sprawę, że sam nie potrafi wiele rzeczy rozstrzygnąć, przecież ma całe zaplecze diagnostyczne, kliniczne, szpitalne i w tych sprawach powinien, po to te zakłady są, żeby zasięgać opinii, a nie upierać się przy swoim, że wszystkie wiadomości posiadam i sam to sobie poradzę.
Kolejną wątpliwość musi budzić rozbieżność diagnozy lekarza akademickiego i prywatnego. Lekarz prywatny wyklucza możliwość zabiegu operacyjnego. Lekarz akademicki natomiast, wychodząc z założenia, że wada serca, którą miała chora, może dać jej w każdej chwili zgon, proponuje operację. W którym miejscu nastąpiło uchybienie w sztuce lekarskiej? Czy w ogóle miało ono miejsce? Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć.
Kierując się między innymi tymi wątpliwościami, doprowadziliśmy do rozmowy z lekarzem prywatnym, u którego leczyła się chora.
Ona u mnie leczyła się?
Leczyła się u pana regularnie. Między innymi w przeddzień śmierci była u pana.
A kiedy umarła?
Umarła 8 marca.
No tam nie zachodziła jakaś miłosna sprawa?
Nie, to absolutnie odpada. Ona miała wadę
mój
mitralną.
Nie, kochała. Oj, mój drogi, mitralne, to moja żona mitralna miała wadę. Mój drogi, urodziła mi dwoje synów. Jest docentem. Pracuje w Akademii Lekarskiej. Mnie się wydaje, ja tu już byli koledzy, mnie się wydaje, mój drogi, tam była jakaś miłość. Zabieżona miłość. I tam jakieś takie ponosi mężczyzna odpowiedzialność.
I to mogło mieć wpływ na jej śmierć, tak?
Na pewno tak jest.
Proszę pana, jeszcze taka sprawa. Lekarze akademicy twierdzą, że nie było możliwe wyleczenie jej bez natychmiastowej operacji. Ona tej operacji się nie poddała, zgłosiła się do pana i pan stwierdził, że jest możliwe jej leczenie bez operacji.
Nie, mój drogi, to nie zachodzi.
Taki, to znaczy, co nie zachodzi?
Mój drogi, taka możliwość, żeby o nie operować, to twojego nie zachodzi.
To znaczy, ona nie musiała się operować?
Niekoniecznie musiała.
No jednak...
Mój drogi, mnie się wydaje, to co mówiłem tamtemu państwu, mówiłem, że tam jakaś miłość.
No ale pan znał wynik elektrokardiogramu tej studentki,
a dziecko,
tak?
Co to elektrokardiogram pokaże? Co to elektrogram? To dla młodego człowieka, tak, dla lekarza doświadczonego, takiego jak ja, fachowcem jestem, który pracuje 37 lat w swoim zawodzie, mówię, takie co tym na elektrogram.
A czy wtedy, kiedy 7 marca zgłosiła się studentka Zofia Brudzyńska do pana, czy pan nie zauważył nic podejrzanego?
A co podejrzanego ciągle?
To znaczy coś takiego, co by groziło niebezpieczeństwu, zagrażało jej zdrowiu.
Nie.
W tej chwili lekarze, akademicy twierdzą, że zaniedbała swoją sprawę przez to, że nie poddała się natychmiastowej operacji.
Nie, mój drogi,
i leczyła
nie,
się nie. prywatnie.
Mój drogi, w medycynie są kilka jest chorób. Rostek robaczkowy. Tak jest. Zdawał mięśnia sercowego. Tak jest.
Studentka Zofia Brudzyńska uzyskała od pana pozwolenie na wyjazd na obóz forsowny.
Nie, nieprawda.
No jednak tak twierdziła swoim
nie,
koleżankom.
Nie, dziecko, nieprawda,
i pytała
nie.
Pytała się specjalnie
nieprawda,
pana.
Nieprawda, nie, nie. Nieprawda. Nieprawda.
A to znaczy,
nieprawda.
Gdyby pan wiedział, że ma wyjechać i miałby wydać decyzję w sensie zezwoliłby pan?
Nie. Nieprawda, mój drogi.
Czyli ona nie mogła jechać na ten...
Nie mogła jechać, mój drogi.
A mimo to pojechała. W takim razie wynika stąd, że się nie radziła pana.
Moja droga, nie radziła się. Mówiła mi, ale nieprawda. Powiedziałam, że kompletnie nie.
Że nie ma jechać.
Kompletnie
tak.
nie. Kompletnie nie.
Nie ma jechać, tak?
Nie.
Jeszcze jedna sprawa. Czy pan...
Mi się wydaje, mój drogi, tam zachodziło o jakąś miłosną sprawę. I tam ponosi miłość.
Nie, po prostu, proszę pana, to była studentka bardzo dobra.
Ale ona mój drogi, stypendium... studentka, proszę państwa, jest
ale chwileczkę, ja panu
drogi,
wyjaśnię, ona tak. dużo pracowała społecznie. Mogło to jest. Mieć wpływ, a nie jakaś, o ile ja się orientuję, zawód
miłosny. Mój drogi,
miłosny.
Ale poza pracą społeczną, mój drogi, miłość też odgrywa sprawę. Ja mam żonę, którą też kocham, jest docentem. Mój drogi, ja mam syna, który jest inżynierem. Mam syna, który jest i lekarzem, mój drogi. Ja znam ludzkie te atmosfery studencką.
Czyli pana zdaniem to jest przyczyna zawodu miłosnego, tak?
Tak jest, raczej tak jest.
Ale czy może pan to w 100% z pewnością powiedzieć?
No, mój drogi, a jak to może powiedzieć, proszę pana?
No pan z drugiej strony tą pacjentkę znał, ponieważ ją leczył.
Ja znam dziecko, tak jest. Mnie się wydaje, że tam decydującą rolę odgrywała jakiś zawód miłosny. Tam, jeżeli nastąpiła śmierć raptowna, to mój drogi, jakiś zawód miłosny.
To znaczy ja panu powiem, jak w jaki sposób to nastąpiło. Pierwszy objaw ataku był gdzieś rzędu godziny 8, drugi, kiedy to krwotok pojawił się z jamy ustnej przed godziną 12. Wtedy była interwencja w pogotowiu ratunkowym. Pogotowie przyjechało po 15 minutach, jednak niestety za późno.
Mój drogi, tam trzeba było.
Czyli to nie była taka, była sekcja zwłok przeprowadzona.
Nie, tak jest, mój drogi. Tam jakieś załatwione włosy, jak pan proszę, to jest rzecz taka nieuchwytna.
Nieuchwytna.
Tak jest, mój drogi. Ja też się kocham swojej żonie. Kocham się. Jeśli czasem nie przyjdzie na godzinę taką, którą chcę, to też, mój drogi, jestem w rozpaczy. Co się dzieje? A pan jest jeszcze
pana,
bardzo młody człowiek,
ludzie
mój drogi.
Przeżywają różne zawody,
ale
tylko nie
pana,
umierają przecież.
Mój drogi, proszę pana, ja przeżyłem duże zawody. Ja pan powiem jakieś. Ja jestem człowiek, który siedziałem daleko, daleko, daleko.
Tak.
I wróciłem do Polski. Siedzę teraz w Gdańsku. Cieszę się z Polski. W tej chwili, która jest. Mój drogi, ja jestem dojrzały człowiek już. Dojrzały człowiek, który przeszedł ciężkie. Ciężkie życie. Katorgi. Mój ojciec był katorżnikiem, mój drogi. Katorżnikiem był, mój drogi. Mój ojciec był katorżnikiem Związku Sowieckiego. Mój ojciec. Mój drogi. Ja się urodziłem w Rosji. Jestem Polakiem urodzonym w Rosji, mój drogi. W Kijowie. Wróciłem do Polski odrodzonej i cieszę się z tej Polski.
Prowadzoną przez nas z lekarzem prywatnym. Nie zaprezentowaliśmy jej jednak w całości z dwóch przyczyn. Opublikowanie końcowej wypowiedzi lekarza jest raz niecelowe, bo nic nowego nie wnosi, dwa niemożliwe z uwagi na wulgarny charakter wypowiedzi lekarza. Według opinii tego lekarza tragiczny zgon został spowodowany głównie czynnikiem psychicznym. O roli czynnika psychicznego mówi dr Wyszomirski, z którym w tej sprawie konsultowaliśmy się.
Przy jej stanie zdrowia, jakie znaczenie mogło mieć jakieś silniejsze wzruszenie, zaangażowanie emocjonalne? Jakie mogły mieć wpływ na jej zdrowie?
No, niewątpliwie pewne wpływy może mieć jakieś, na pewno mają wpływ czynniki psychiczne i nawet w tej wadzie, prawda? No ale żeby teraz na pewno powiedzieć, prawda, że tylko one, to raczej to jest chyba mało prawdopodobne. Żeby tylko. Prawda? To mógł być jakiś czynnik współistniejący.
I jeszcze jedna wypowiedź w tej sprawie.
Gdy pani wysłuchała moją rozmowę przeprowadzoną z lekarzem prywatnym, który leczył studentkę Zofię Brudzyńską, czy pani jest upoważniona do wydania jakiejś oceny? Pani tą rozmowę słyszała. Czy pani jakieś uwagi na marginesie tej rozmowy właśnie?
Proszę pana, to jest sprawa bardzo drażliwa i do tej wypowiedzi, do oceny wyrażania opinii nie jestem upoważniona. Wydaje mi się, że celowym by było, aby się zajęła Komisja Kontroli Zawodowej. To jest moje zdanie.
I taka komisja istnieje, tak?
Istnieje komisja, właśnie taka komisja istnieje. Zresztą przewodniczący tej komisji jest naszym pracownikiem Akademickiej Służby Zdrowia, znaczy jest konsultantem do spraw internistycznych w Wojewódzkiej Przychodni dla Studentów. I ten by mógł wydać, bo on jest upoważniony.
Za radą dr Borówko czynimy starania, by zainteresować sprawą Komisję Kontroli Zawodowej. W środowisku zawodowym lekarz prywatny dr Merdi nie cieszy się opinią dobrego specjalisty, a wręcz przeciwnie. Choć trzeba stwierdzić, że jako lekarz jest popularny wśród pacjentów. Można by się pokusić o wytłumaczenie tego paradoksalnego zjawiska. Nie jesteśmy jednak ku temu kompetentni ani upoważnieni. Na pewno będzie mogła to uczynić Komisja Kontroli Zawodowej.
Załóżmy taką sytuację na przykład. Lekarzom akademickim znana jest diagnoza czy sposób leczenia lekarza prywatnego. I lekarze akademicy są przekonani, że ten sposób nie gwarantuje maksymalnego bezpieczeństwa, o ile tu można mówić o maksymalnym bezpieczeństwie, ale nie jest tym optymalnym. Czy w tej sytuacji istnieje możliwość nakłonienia studentki, żeby ona się jednak leczyła u lekarzy akademickich w przychodni wojewódzkiej? Czy istnieje taka możliwość?
Proszę pana, jeżeli my o tym wiemy i wiemy, u kogo się leczy, bo mniej więcej lekarzy z terenu naszego znamy, jaką przedstawia wartość jako człowiek wiedzy fachowej, jest taka możliwość i z zasady nasi lekarze starają się nakłonić, jeżeli wiedzą, że student czy studentka korzysta ze świadczeń spoza naszej przychodni. Ale być może, że dużo leczy się studentów, a my o tym nie wiemy.
A czy w przypadku właśnie studentki Zofii Brudzyńskiej, która leczyła się u lekarza prywatnego Merdiego, czy były te rzeczy znane?
Z opinii badania tutaj i opisu karty specjalistycznej nie ma żadnej wzmianki. Natomiast stwierdzam tą wzmiankę u lekarza uczelnianego, gdzie była przed dzień 8 marca 72 u doktora Marka Szumery, który pisze, że leczy się prywatnie.
Nikt z przedstawicieli Studenckiej Służby Zdrowia nie zainteresował się przyczynami, dla których ciężko chora studentka zrezygnowała ze społecznej opieki lekarskiej. Powtarza się ciągle ta sama motywacja. Każdy ma prawo leczyć się prywatnie i nikt tego prawa nie może studentowi odebrać. I bardzo dobrze. Tylko po to kiedyś zostały stworzone przychodnie studenckie, by mogli w nich z opieki lekarskiej korzystać studenci. I w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, by studenci z tej opieki mogli korzystać. Tylko pytanie, dlaczego w wielu przypadkach korzysta się z niej niechętnie? Zjawisko braku zaufania do uczelnianych lekarzy jest dość powszechne. I że studentka Zofia Brudzyńska nie stanowiła tutaj wyjątku, będę się starał dowieść w drugiej części reportażu.
8 marca po ataku serca w DS-7 zmarła Zofia Brudzyńska. Wezwany lekarz pogotowia po przybyciu na miejsce stwierdził zgon.
Na pogotowie dzwoniono, była godzina 23:45.
Tutaj z portierni.
Z portierni, tak. Ja udostępniłam telefon, bo po prostu tam z automatu nie można było się dodzwonić. No, interwencja była bardzo usilna, bo było mówione, że proszę natychmiast przyjechać, bo jest krwotok. Określono było chorobę, że koleżanka jest chora na serce. No niestety pogotowie przyjechało po 15 minutach. dopiero o godzinie 24. Kiedy pogotowie przyjechało, to już tylko zgon stwierdziło. Nic poza tym.
Czyli dokładnie upłynęło
15 minut. Tak.
Czy jeszcze może coś na ten temat, co pani tutaj zaobserwowała, zauważyła?
No po prostu zwykle bywa tak, że jeżeli my interweniujemy o pogotowie, to bardzo pobłażliwie nas tutaj, no jakoś tak studentki traktowano jest, bo ja wiem, za jakieś dziewczyny histeryczki czy coś podobnego. Nigdy na interwencję to bardzo trudno przyjeżdża pogotowie. Twierdzą, że to jest jakiś zawód miłosny albo jakaś histeria.
Taka jest opinia portierki i studentek, które były świadkami telefonicznego wezwania pogotowia. A oto co stwierdza dr Bełkowska z Wydziału Zdrowia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie.
W wypadku studentki Brudzyńskiej pierwsze i jedyne wezwanie było o godzinie 00:23 w dniu w nocy z 8 na 9 marca. Pogotowie wyjechało o godzinie 006, czyli 3 minuty po wezwaniu, dojechało przybycie do chorego 008. Lekarz przybywał jednak w domu akademickim do godziny 035. Lekarzem był dr Rudnicki, specjalista drugiego stopnia chorób wewnętrznych, który zastał już zwłoki pacjentki.
W akademiku, gdzie była robiona ta interwencja, gdzie wzywano lekarza, twierdzi się, że 15 minut.
Proszę pana, w momencie, kiedy wzywa bliska osoba do chorego pogotowie, to czekanie wydaje się tak długie.
Ale tutaj portierka może też stwierdzić.
No proszę pana, jednak my mówię, mamy wezwania pogotowia, które są dokumentem urzędowym i którego się, jak pan widzi, nie jest poprawiana żadna cyfra. To jest dokument, który leży od momentu wezwania.
Ale momentalnie, ten dokument piszą też ludzie.
No ale dyspozytor wpisuje i za to odpowiada. Służba zdrowia za to odpowiada, że to jest zgodne z prawdą.
Z tego, co pani mówi, wnioskuję, że interwencje na pogotowie z domów studenckich tu w Sopocie są traktowane na równi z innymi pozostałymi.
Jednakowo traktowany jest każdy absolutnie mieszkaniec naszego miasta.
Oczywiście przedstawicielka Wydziału Zdrowia przejęzyczyła się przy odczytywaniu dokumentu. Jak wszyscy się domyślają, nie chodziło o godzinę 0:23, a o godzinę 0:03, jeśli chodzi o moment odnotowania przez dyżurnego godziny wezwania. I w tym miejscu kolejna rozbieżność. Dotyczy ona dwóch spraw. Czasu, jaki upłynął od momentu wezwania lekarza do momentu przyjazdu do chorej. W jednej wersji było to 5 minut, w drugiej 15. Druga rozbieżność dotyczy samego momentu wezwania lekarza. Dyżurny pogotowia stwierdza, że wezwanie nastąpiło o godzinie 0:03, a w akademiku stwierdza się, że było to o godzinie 23:45. Zatem rozbieżność blisko 20 minut. Lekarz pogotowia stwierdził, że śmierć chorej nastąpiła przypuszczalnie w momencie wezwania pogotowia, czyli krótko po godzinie 12 w nocy.
Kończąc, zapraszamy na drugą część reportażu, która ukaże się w dniu jutrzejszym.